Podcast Polskiego Radia.
Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Na samym początku chciałbym podziękować serdecznie wszystkim z Państwa, którzy słuchają, komentują, polubiają odcinki tej audycji. I jak zawsze w tym podcaście będę starał się odpowiedzieć na pytanie, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Z okazji 40. rocznicy czarnobylskiej katastrofy elektrowni jądrowej przyjrzymy się serialowi Czarnobyl, produkcji cieszącej się opinią jednego z najlepszych seriali ostatniej dekady, a może nawet XXI wieku. Ale okazja jest jeszcze jedna, bo jest nią też premiera podcastu Czarnobyl – Prawdziwa historia, a ze mną w studiu jest autor tego audiodokumentu, Roman Czejarek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie możemy zacząć inaczej niż od podstawowego, fundamentalnego pytania, co wydarzyło się feralnej nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 w czarnobylskiej elektrowni, no i jak to się ma do tego, co widzimy w serialu?
Właśnie chciałem zapytać, czy mam mówić to, co wydarzyło się naprawdę, czy mam mówić to, co pokazuje serial, chociaż od razu powiem na wstępie, mnie się ten serial bardzo podoba. I pewnie jak wiele osób, które są fanami tej historii, bo Czarnobyl ma swoje grono takich fanów, którzy oglądają wszystko, co się da zobaczyć, czytają wszystkie książki, klikają we wszystkiego rodzaju artykuły w internecie, które można znaleźć. Znam te inne rzeczy i serial HBO Czarnobyl jest zdecydowanie numerem jeden. On tutaj wyprzedza inne produkcje o lata świetlne, ale nie pokazuje całej prawdy. I zawsze zadaję sobie wtedy pytanie, dlaczego autorzy serialu zrobili coś inaczej, niż było w rzeczywistości. I w tym przypadku wydaje mi się, że, ja się mogę tego domyślać tylko, bo nie miałem okazji do rozmawiania z autorami tego serialu, ale wydaje mi się, że rozumiem doskonale ich intencje i one akurat są bardzo mądrze rozegrane. Co się wydarzyło tej nocy? To jest pierwsza rzecz, którą byłem ciekaw, jak oni to wyjaśnią, bo ja z wykształcenia jestem inżynierem i to od wysokich napięć. Miałem pracować w drugiej polskiej elektrowni jądrowej, ona się miała nazywać Warta w Klempiczu, to jest między Poznaniem a Piłą i nie została zbudowana, bo przerwaliśmy budowę Warty, tak samo jak wcześniej przerwaliśmy budowę Żarnowca, właśnie przez to, co się stało w Czarnobylu. I bardzo często ludzie mnie pytali przecież, wiedząc o tym, jakie studia skończyłem, te pierwsze, Politechnikę, wiedząc, że mam dyplom inżyniera, co tak naprawdę stało się w Czarnobylu. I ja miałem mega wielki problem, żeby to wytłumaczyć tak, żeby ktoś to zrozumiał, bo koledzy ze studiów kumali od razu. Profesorowie, którzy wykładali na mojej uczelni, oni doskonale wiedzieli, ale oni się wszyscy wdawali w takie detale, w takie szczegóły, że wytłumaczenie tego laikowi było praktycznie niewykonalne. I pomyślałem sobie, Boże, jak ten serial się pojawił, HBO o Czarnobylu, jak oni to zrobią? To jest nie do pokazania. Wydawało mi się to niemożliwe,
żeby... A tymczasem jedna prosta scena w helikopterze i mamy wyjaśnienie.
No, wiele różnych rzeczy ogarnęli. Akurat helikopter nie jest prawdziwy i pewnie do niego sobie tutaj dojdziemy. Tak, helikopter jest oszukany.
Mówię o tej scenie między Legasowem i Szczerbiną, tak, gdzie pada ta groźba wyrzucenia z helikoptera, jeżeli Legasow nie odpowie na to, jak działa elektrownia jądrowa. No, właśnie.
Musieli,
no, ale dobrze,
musieliby
to
w ogóle być razem w jednym helikopterze. Pytanie, czy oni kiedykolwiek razem w jednym helikopterze byli, choć może gdzieś to się zdarzyło, ale raczej nie nad Czarnobylem. Ale po kolei. Reaktor jądrowy bardzo przypomina czajnik do gorącej wody, który mamy w domu. Czyli mamy czajnik, taki elektryczny, włączamy prąd, prąd ogrzewa wodę w czajniku, robi się para i gdyby ten czajnik się automatycznie nie wyłączył w pewnym momencie, to ta para oczywiście by leciała, leciała i leciała. On się wyłącza, bo ma taki automatyczny wyłącznik. Wyobraźmy sobie, że tego wyłącznika nie ma i że ta para leci. Ta para wylatuje przez pewną rurkę, ta rurka napędza turbinę, która jest po prostu takim śmigiełkiem schowanym w jakiejś innej rurze. Ta turbina napędza prądnicę i mamy prąd.
Czyli dokładnie tak jak w takiej normalnej elektrowni wodnej na przykład. Tak, przepływ pary.
Jak w każdej elektrowni, tylko że źródłem tego, co obraca naszą turbiną, jest para, a żeby tą parę wytworzyć, czyli potrzeba ciepła, źródłem tego ciepła jest energia jądrowa. W elektrowni takiej klasycznej węglowej, czy to na węgle kamienny, czy brunatny, jest po prostu kocioł, gdzie pali się węglem, jak w lokomotywie. A tutaj mamy reaktor jądrowy i ten reaktor wydziela ciepło, to ciepło ogrzewa tą wodę. I teraz, co warto wiedzieć i co jest tutaj istotne? Kiedy uruchamia się elektrownię jądrową, jakąkolwiek, nie tylko oczywiście tą w Czarnobylu, każdą inną też, przeprowadza się miliony testów, które służą temu, żeby ta elektrownia pracowała w jak najbardziej bezpieczny, pewny sposób. I jednym z takich podstawowych testów jest test, który tej pechowej nocy w 1986 roku przeprowadzano właśnie w Czarnobylu. O co chodzi? Otóż każda elektrownia, także elektrownia jądrowa, wyobraźmy sobie, że produkuje energię elektryczną i że mamy 100% tej energii, która jest produkowana na zewnątrz. Niecałe 100% wędruje na zewnątrz. Każda elektrownia troszkę prądu zużywa sama dla samej siebie. To nie jest dużo, to jest tam parę procent raptem. Ale trochę tego prądu potrzeba, żeby ona mogła działać. Więc w każdej elektrowni jest tak, że na zewnątrz, załóżmy, wychodzi 90% tej mocy, a 10% zostaje na miejscu, bo potrzeba do tego, żeby utrzymać elektrownię w ruchu. W przypadku elektrowni jądrowej jest to kluczowo ważna rzecz, bo jeżeli by nam tej energii zabrakło w jakimś decydującym momencie, to nie będziemy w stanie utrzymać w elektrowni jądrowej systemów zabezpieczających czy gwarantujących bezpieczeństwo działania takiej elektrowni. Więc na początku przeprowadza się taki test, który pozwala stwierdzić, czy elektrownia w momencie, gdyby trzeba było ją nagle wyłączyć, będzie w stanie choć przez pewien czas zachować troszkę energii dla własnego użytku na ten moment, dopóki nie doprowadzimy tej energii z zewnątrz. Zwykle włączając jakieś awaryjne agregaty, napędzane najczęściej silnikami diesla jak wielkie ciężarówce. To jest to, co zawiodło zresztą później w Fukushimie, co stało się problemem Fukushimy. No i w Czarnobylu też taki test należało przeprowadzić. Ale Czarnobyl oddawano do użytku 2 lata wcześniej. I młodsze pokolenie już nie wie, jak to było i nie pamięta czasów słusznie minionych, czyli państw komunistycznych. Tam była taka moda oddawania wszystkiego przed terminem, bo za to dostawało się premię. Więc budowniczowie Czarnobyla bardzo chcieli 2 lata wcześniej oddać elektrownię do użytku przed terminem, bo wiadomo było, że dostaną premię, że będą tytuły bohatera Związku Radzieckiego dla głównych inżynierów, projektantów, konstruktorów, żeby ją oddać przed terminem. Nie było czasu, żeby wykonać pewne testy bezpieczeństwa. Nie zdążyli. Mogli to zrobić i powinni to zrobić. No ale wtedy nie byłoby tej ekstra premii za przed terminem. Więc powiedzieli sobie tak, okej, będziemy udawali, że jest wcześniej. Te testy zrobi się później. I jeden z kluczowych testów, który polegał na sprawdzeniu, czy elektrownia w momencie wyłączania będzie miała wystarczający zapas energii do napędzania samej siebie, dopóki nie włączymy tych silników diesel-agregatów, odkładano w czasie. Dlaczego? Bo co miano przeprowadzić ten test, to dyspozytorzy mocy mówili, nie, słuchajcie, nie możecie go zrobić, bo żeby ten test zrobić, trzeba na moment wyłączyć elektrownię. Ona nam jest potrzebna, bo nam potrzeba prądu. I tak minęły 2 lata, aż doczekano do momentu, kiedy w sposób całkiem planowy elektrownia w Czarnobylu miała pójść na po prostu rutynowy remont. I wtedy ktoś powiedział, słuchajcie, skoro ona idzie na remont i tak będzie wyłączana, to przed jej takim całkowitym wyłączeniem i tym remontem zróbmy przy okazji ten odkładany od 2 lat test. Czyli wyłączmy ją w taki specyficzny sposób, żeby sprawdzić, ile te turbiny jeszcze kręcące się z rozpędu będą miały energii, czy to zadziała. No i szczerze mówiąc, tak zrobiono. Tylko w tym wszystkim popełniono parę błędów, a też obsługa tej elektrowni, co potem w czasie procesu sądowego było wielokrotnie podnoszone, pewnych rzeczy nie wiedziała. Bo znowu, co musicie Państwo wiedzieć, ta elektrownia nie była zwykłą elektrownią jądrową. To znaczy inaczej, nie była elektrownią jądrową taką, jakie od lat budowano na Zachodzie. Czy to w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy chociażby w Szwecji, żeby nie szukać gdzieś daleko.
Przede wszystkim zainstalowano w niej reaktor, który miał zupełnie inne przeznaczenie.
Tak.
RBMK 1000.
Właśnie o to chodziło. To 1000 oznaczało moc tego reaktora, natomiast chodziło o to, że reaktory w Związku Radzieckim, ich nie eksportowano na Zachód. One były, czy w ogóle nie eksportowano ich do innych krajów. Nawet jakby ktoś chciał kupić tą technologię, to Rosjanie mówili, nie, tego nie sprzedamy. Dlaczego? Bo energia w tym reaktorze była, można powiedzieć, tylko produktem ubocznym. Głównym celem jego działania była produkcja plutonu, który to pluton był niezbędny do tego, żeby robić bomby atomowe, czy bomby jądrowe, jak to można w uproszczeniu powiedzieć. Żeby te bomby produkować, a Rosjanie potrzebowali ich wielu, zimna wojna, potrzeba było plutonu. I też najgorsze, tak zwanego świeżego plutonu. Pluton traci pewne swoje właściwości po upływie mniej więcej 3 miesięcy. Więc do bomby atomowej potrzebny jest taki świeży pluton. Więc trzeba było wymyślić taką elektrownię, która ma taki reaktor, żeby najpóźniej co 3 miesiące dało się z niego wyciągnąć lekko zużyte pręty z plutonem. I jak się te pręty wyciągało, one służyły do produkcji bomb, a wkładaliśmy nowe. I te reaktory, i te elektrownie właśnie miały taką konstrukcję. Więc te pręty dały się wyciągać i wkładać. I to też było jednym z kluczowych elementów tego problemu, bo kiedy je wyciągnięto, nie dało się ich włożyć z powrotem.
No i problem polega na tym, że w pewnym momencie zastopowano faktycznie, no starano się zastopować pracę tej elektrowni jądrowej i ona zamiast przestać produkować prąd, zamiast się wygaszać, to zaczęła produkować jeszcze więcej energii. Energia wzrosła.
Tam doszło do paru błędów. Plan był taki, żeby w czasie nocnej zmiany, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest jak najmniejsze, bo w ogóle sam eksperyment miano przeprowadzić parę godzin wcześniej, w ciągu dnia. Ale dyspozytor mocy z Kijowa, który zawiadywał mocą na Ukraińską Republikę, bo wtedy to była republika, jedna z wielu republik Związku Radzieckiego, powiedział, słuchajcie, nam jest potrzebna energia, nie możecie robić eksperymentu teraz, róbcie go w nocy, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest dużo mniejsze. Więc oni przekładali to, przekładali. To spowodowało, że ten eksperyment robiła trzecia zmiana. Zmęczona, niewyspana, najgorzej wykształcona i też kolejny element, o którym się często tu zapomina, to była ich ostatnia zmiana przed dwoma tygodniami wolnymi od pracy. Zbliżała się prawosławna Wielkanoc, potem zbliżał się 1 maja, to jest święto w Związku Radzieckim, wow, bardzo ważne, więc to była ich ostatnia zmiana. Oni wszyscy chcieli iść na wolne. Wiedzieli, że jak już to zrobią, lecimy do domu, bierzemy rodziny, jedziemy na dacze, mamy ferie, dzieci nie idą do szkoły, no w ogóle cała seria świąt. Jak najszybciej załatwić ten nieszczęsny eksperyment odkładany przez 2 lata. Pechce, że tej nocy. No i tej nocy, kiedy dyspozytor powiedział, że zapotrzebowanie na moc jest mniejsze, planowo wyłączali ten reaktor, żeby w odpowiednim momencie sprawdzić, czy te turbiny będą jeszcze produkowały tę energię na użytek samej elektrowni. Ale po pierwszej w nocy dyspozytor z Kijowa zadzwonił do elektrowni. Nie wiemy z jakiego powodu, ale z jakiegoś powodu jednak tej energii zaczęło brakować w ogólnym systemie całej republiki. I dyspozytor mocy z Kijowa powiedział, słuchajcie, odłóżcie jeszcze raz ten eksperyment, tak jak go odkładaliście parę godzin wcześniej w ciągu dnia, bo ja tej mocy potrzebuję więcej. Oni powinni mu odmówić, bo jak się rozpocznie ten proces wygaszania, nie powinno się go pod żadnym pozorem przerywać. Ale dyrektor elektrowni, jego ekipa, pracownicy tej zmiany, posłusznie poleceniom partii, posłusznie poleceniom dyspozytora, doszli do wniosku, że no dobra, tyle razy, żeśmy to przekładali, zwalniali, zatrzymywano już elektrownię, zaczęli z powrotem rozpędzać. Więc wszystko po kolei szło nie tak. Jeden z profesorów od energii jądrowej powiedział mi, panie Romanie, na pierwszej stronie, może na drugiej, bardzo grubych podręczników operatorów elektrowni jądrowych jest napisane, jak zaczniesz wyłączać, pod żadnym pozorem nie próbuj zatrzymać tego procesu. Jak już wyłączasz i rozpocząłeś ten proces, nie wolno ci go przerwać. To był ich pierwszy kardynalny błąd popełniony w tym momencie. A do tego doszedł kolejny błąd, o czym oni już nie wiedzieli, bo elektrownia była tajna, więc część instrukcji była ukryta, bo produkowała przecież pluton do bomb jądrowych. Nie wiedzieli o tym, że niektóre rezerwowe wyłączniki nie zadziałają tak, jak powinny zadziałać w takim momencie, bo ich działanie będzie troszkę inne, co przed nimi ukrywano. Więc oni byli przekonani, że no dobra, pójdziemy trochę na skróty, ale gdyby nawet coś się stało nie tak, oczywiście oni nie zakładali, że będzie nie tak, ale gdyby coś się stało nie tak, mamy tutaj czerwony guzik, który jest takim guzikiem alarmowym. Jak to naciśniemy, to wszystko skończy się dobrze. Oni nie wiedzieli, że to nie zadziała.
Nie zadziałało i co się wydarzyło wtedy?
Energia wzrosła w bardzo lawinowy sposób. Ten wzrost był od kilkudziesięciu do kilkuset razy, są bardzo różne szacunki. I czas wzrastania tego natężenia, wytwarzania tej energii, tego ciepła był lawinowy. To znaczy to nie były minuty czy godziny, to były dosłownie sekundy. I wyobraź sobie sytuację, że naciskasz guzik, który ma wyłączyć wszystko w sytuacji, kiedy widzisz, że coś dzieje się nie tak, że coś wymyka się spod twojej kontroli, bo najpierw to wyłączałeś, potem na prośbę dyspozytora z Kijowa próbujesz to włączyć z powrotem, widzisz, że coś ci się tutaj zaczyna niestabilnie zachowywać. Ten reaktor stał się taki no, raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, bardzo rozdygotany, jakby to obrazowo można powiedzieć. I kiedy widzisz, że coś jest nie tak i nie rozumiesz, czemu jest nie tak, masz ten czerwony guzik, który chcesz nacisnąć, kiedy pada komenda, to wyłączajmy na wszelki wypadek wszystko. Jednak, okej, słuchajcie, nie ryzykujmy, to jest energia jądrowa. I ty naciskasz ten guzik, patrzysz na wskaźniki i ty jesteś pewien, że te wskaźniki zaczną zaraz spadać do zera.
To tak one jakby przycisnęło się hamulec w samochodzie, a samochód zaczął się rozpędzać.
Tak, czyli naciskasz hamulec, przełączasz biegi na luz, a samochód nagle przyspiesza i to nie przyspiesza tak, jakbyś nawet ty osobiście wcisnął gaz na dodechy. Przyspiesza tak, jak ty jako używając tego samochodu wiesz, że on nigdy do tej pory tak szybko nie przyspieszał. Bo nawet jak wiesz, wciśnięcie gazu do dechy nie dawałoby ci takiego kopa. Ten kop jest gigantyczny. I to są dosłownie ułamki sekund, kiedy wszystkie mierniki dochodzą do swojej granicy i w zasadzie, jeżeli masz na mierniku coś, to przeskakiwało i te cyferki rosły i nagle widzisz 99999,9 i ty już wiesz, że jest więcej, ale nie wiesz, ile jest, bo już zabrakło kolejnej jedynki z przodu tej skali, więc doszedłeś tą wskazówką czy tymi cyferkami do końca i nie wiesz, ile jest naprawdę. I no w tym momencie nastąpiło to boom, czyli tak naprawdę rozsadzenie reaktora od gwałtownie rosnącej energii, rozszczelnienie, rozsyp materiałów radioaktywnych, im to nie przyszło do głowy. Bo to byli ludzie, którzy byli wychowani w systemie komunistycznym i uczeni wcześniej w szkole, że awaria reaktora jest możliwa na różne sposoby. Ale nigdy absolutnie nie jest możliwa jego eksplozja, bo tak im też w szkole mówiono i to im wkładano do głowy. Oni nie wiedzieli, że ten reaktor tego typu może wybuchnąć. I wybuchnął.
Wspomnieliśmy już o tak naprawdę dwóch głównych bohaterach tego serialu, czyli o profesorze Valeriu Legasowie, granym przez Jaredę Harrisa, i o wicepremierze Borysie Szczerbinie w tej roli Stellan Skarsgård. Czy to właśnie...
Bardzo dobre role.
Tak, wybitne zagrane. Wręcz tak, nawet. To tak. Znaczy ich sceny są najlepsze w tym serialu, zdecydowanie. Ale czy te sceny odbiegają od rzeczywistości, czy może są wierne? Czy to właśnie oni na miejscu zajmowali się katastrofą? No,
nie do końca tak. To znaczy wicepremier Szczerbina tak naprawdę nie jedzie do Czarnobyla, więc ta scena w helikopterze, że oni lecą, rozmawiają tam. Jeden mówi drugiemu, że jeden mówi przeleć nad tym blokiem, zobaczymy co się stało. Na to Legasow mówi, jeżeli przelecimy, to jutro czy pojutrze nie będziemy już żyli, więc no jakby on sobie zdaje doskonale sprawę z konsekwencji tego. Taka scena nie mogła mieć miejsca, bo oni nie mogli siedzieć razem wtedy w tym jednym helikopterze. Więc nawet ten helikopter nie jest prawdziwy, tak samo jak następny, który chwilę później na ich oczach się rozbija. Tam jest taka spektakularna katastrofa, która ma pokazać, że oto są tacy, którzy jednak naciągnęli te przepisy, wlecieli nad reaktor, reaktor promieniuje i pyk, helikopter się rozsypał, czy załoga umarła. Był taki wypadek, ale wyglądał zupełnie inaczej, nie w tym czasie, w innym miejscu, choć rzeczywiście nad elektrownią, tuż obok niej.
Dopiero w październiku 1986 i podczas budowy sarkofagu.
Tak, podczas budowy sarkofagu od razu wyjaśnimy, że ten helikopter, który wtedy się rozbił, nie rozbił się dlatego, że zabiło go promieniowanie, czy zniszczyło go promieniowanie, czy może zabiło jego załogę, tylko piloci tego helikoptera podlecieli za blisko linii energetycznej. Tam były liny, dawne przewody energetyczne i wirnik tego helikoptera zahaczył o przewody i jak najbardziej mechaniczny sposób zerwana lina wkręca się w ten wirnik. Wirnik gwałtownie się zatrzymuje, odłamuje się belka ogonowa tego helikoptera i ten helikopter spada. Jest nawet takie zdjęcie zrobione przez jednego z fotoreporterów, ponieważ ta akcja budowania sarkofagu była filmowana i fotografowana. I przypadek sprawił, że byli tam fotoreporterzy. Te zdjęcia potem utajnione, ale one są. Więc moment wkręcenia się tej liny w ten wirnik tych przewodów widać. Mamy to zarejestrowane na taśmach. Natomiast tak, Legasow był na miejscu. Legasow podpowiadał Szczerbinie. Szczerbina był w Moskwie, jakby dowodził tym wszystkim na odległość. Skoro był na odległość, to nie mógł zarazić, złe słowo, nie mógł cierpieć na chorobę popromienną. Tam jest taka scena w filmie, że oni w pewnym momencie już po odpowiednim oczywiście czasie zaczynają pluć krwią, kaszlą i wyciągają chusteczkę. Na tej chusteczce widać krew i w zasadzie tylko jest pytanie, jesteśmy chorzy na chorobę popromienną, aha, rak płuc pewnie w domyśle, kiedy umrzemy? No trudno zachorować na coś, od czegoś, przy czym się nie było. Legasow rzeczywiście miał problemy ze zdrowiem, choć jak wiemy, jego śmierć wyglądała zupełnie inaczej. Tu film pokazuje prawdę i nieprawdę, bo on się powiesił.
No właśnie, serial sugeruje nam no taką...
Samobójstwo.
Samobójstwo, ale niejednoznaczne. Tam jest takie dopuszczenie możliwości, że może brały w tym udział służby. Tak, że ktoś mu zrobił to samobójstwo. Myślę, jest że taka teoria spiskowa.
Jest, ale myślę, że nikt mu nie pomógł. Powiesił się sam, natomiast otoczenie tego miejsca, gdzie to się wydarzyło, wygląda zupełnie inaczej. Rozmawiałem z wieloma osobami, które były świadkami wielu różnych rzeczy związanych z tą katastrofą, potem dochodzeniem i tą całą historią. Jedna z tych osób to jest osoba, która była w bardzo wąskim kręgu. To jest Polak w ogóle. Jedyny Polak, który został dopuszczony do tego wszystkiego, był zaufanym Rosjan tak naprawdę. Świetnie mówił po rosyjsku, oni mu ufali, że on niczego nie, bez ich zgody na zewnątrz nie ujawni. I on mi opowiadał, że został zaproszony na rozmowę z Legasowem. On prosił o tę rozmowę i KGB powiedziało: okej, towarzysz Waldemar, my ciebie zawieziemy. i nie zawieźli go do bloku na jakimś osiedlu, bo w serialu HBO to jest blok z wielkiej płyty i w tym bloku Legasow w kuchni stawia stół, wchodzi na ten stół, wiesza sobie stryczek i się zabija. On mówi, nie. Zawieźli mnie do pilnie strzeżonego osiedla, 30, może 40 kilometrów od Moskwy, osiedla, w którym mieszkali najbardziej zaufani pracownicy tego aparatu. A ktoś, kto był wiceprzewodniczącym Agencji Atomistyki, odpowiedzialnym za badania jądrowe, nie mógł mieszkać w bloku. Był bogatym człowiekiem, był bardzo szanowanym profesorem. I profesor Legasow mieszkał w bardzo eleganckiej daczy przy ulicy, która nawet nie miała numerów. Mówi, gdyby mnie to KGB nie zawiozło, a potem nie czekało, a potem nie przywiozło z powrotem, ja bym tam nie trafił. Więc to była piękna willa. Natomiast tak, siedzieliśmy przy tym stole, przy którym, jak się potem dowiedziałem, on skończył swoje życie. I ten mój rozmówca jest w podcaście też, są te rozmowy, jest ta opowieść, również ten fragment. On mówi, kiedy ja się dowiedziałem potem, że to w tym miejscu on się zabił, a potem zobaczyłem to w serialu HBO, że to jest blok z wielkiej płyty, fajnie to wygląda, ale to miejsce wyglądało inaczej. Natomiast sam fakt jest jak najbardziej prawdziwy.
Skoro mówimy już o odstępstwach od tego, jak w rzeczywistości wyglądała ta sytuacja, to tam jest jeszcze jedna bohaterka. Bohaterka Ulana Homiuk, fizyczka białoruska. I czy to jest postać historyczna?
Fikcyjna. To jest postać fikcyjna, ale też świetnie zagrana. I zresztą twórcy filmu nie ukrywają tego, bo tam na końcu w napisach pojawiają się informacje o wielu rzeczach. I oni mieli, myślę, bardzo prosty problem. Tak naprawdę tych naukowców było bardzo wielu. Czyli to była spora grupa naukowców, którzy zajmowali się na różnych poziomach, dzieląc się wiedzą między sobą, pomysłami, szukali tych pomysłów, zajmowali się tym, jak wygasić problem spowodowany eksplozją w Czarnobylu. Wygasić jest tutaj nawet dobrym słowem, bo przez pierwsze parę dni trwał pożar, którego bardzo się bano. W serialu HBO też ten pożar jest mocno wyolbrzymiony, ale on był. On miał swoje miejsce i rzeczywiście to był problem. I oni szukali pomysłów na zgaszenie pożaru, ograniczenie radiacji, usunięcie tego, co wybuch rozrzucił po okolicy, czyli usunięcie pierwiastków promieniotwórczych, które zasypały dosłownie okolice elektrowni w Czarnobylu, w tym miasto Prypeć, ale nie tylko miasto Prypeć, tam ta zona miała ponad 30 kilometrów, gdyby takie kółeczko zrobić. Więc oni szukali pomysłów na te różne rzeczy i to było całe duże grono naukowców, mniej więcej 30-osobowe. Ta wierchuszka tego, a sądzę, że w praktyce jeszcze większe. Jak to pokazać w filmie? Twórcy HBO chyba mieli z tym mocny problem i sobie wymyślili, że oni stworzą fikcyjną postać, naukowczyni, która będzie skupiała w sobie wiedzę tych wszystkich ludzi, mężczyzn i kobiet, nawet większości mężczyzn, tam kobiet było mniej, no i wymyślono ją. I ona tę historię pięknie odgrywa, ale tak naprawdę to jest postać wymyślona w hołdzie bardzo wielu różnym osobom.
No ale to, że ona jest Białorusinką, że pracuje pod Mińskiem, jeśli dobrze pamiętam, to też tak. Jest nie bez znaczenia w kontekście tej historii, prawda?
No, tam dwie republiki dawnego Związku Radzieckiego są zamieszane w całą tą sytuację. Oczywiście Ukraina, bo na terenie Ukraińskiej Republiki jest elektrownia w Czarnobylu i Mińsk, który jest tak naprawdę niedaleko po drugiej stronie, Białoruś, która ściśle tutaj z Ukrainą współpracuje. Jeszcze jedna rzecz, która często się ludziom myli, bo ludzie uważają, że skoro elektrownia nazywa się, jest czarnobylska elektrownia jądrowa w Czarnobylu, to to miasto obok, które jest ewakuowane na filmie, to jest pięknie pokazane, bardzo fajnie zresztą, jeżeli można mówić fajnie o tak smutnych rzeczach, to jest Czarnobyl. To miasto nazywa się Prypeć. I to miasto Prypeć jest 3 kilometry w linii prostej od elektrowni w Czarnobylu. Czarnobyl, czyli miasto o nazwie Czarnobyl, jest dużo, dużo, dużo dalej, tam 18 czy 17 kilometrów. I można by się zastanowić, czemu tak naprawdę elektrownię nie nazwano Prypecką elektrownią jądrową, bo może tak należało lepiej. Pomysłów było kilka, ale ponieważ Czarnobyl był największym miastem, był takim, można powiedzieć, miastem powiatowym, jakbyśmy to rzekli po dzisiejszemu, czyli nawet nie gminą, tylko powiatem, no to skoro mamy powiat czarnobylski i na terenie tego powiatu jest elektrownia, obok której jest miasto Prypeć, nazwijmy tą elektrownię od nazwy miasta powiatowego czarnobylską. Stąd nazwa Czarnobyl, stąd tam były władze tegoż powiatu. I stąd nazwa miasta, które wcale nie jest ewakuowane w pierwszym rzucie. Czarnobyl też był ewakuowany, ale dużo, dużo, dużo później. Prypeć dużo wcześniej. 36, tutaj tych elementów jest namieszanych dość sporo.
Dużo wcześniej, Nie powiedziałbym. 36 godzin dopiero po wypadku jest Prypeć ewakuowana. 100 tysięcy ludzi
dopiero?
Opuszcza swoich.
Ja bym powiedział, że... Znaczy, tak, to prawda. Natomiast ja bym powiedział, że jak na warunki, jakie oni mieli, jak na sytuację, to jest to szybko. Jest to akcja przeprowadzona w mistrzowski sposób, aż zaskakująco mistrzowski. Oni rozważali ją wcześniej. Oni sprowadzają na miejsce autobusy z Kijowa. Sprowadzają tych autobusów grubo ponad 1000. Według różnych źródeł tam 1200, 1500. Różne źródła mówią różnie na ten temat, ale te autobusy są i mało tego, ci ludzie bardzo grzecznie, bardzo karnie do tych autobusów idą. To może być zaskakujące, bo oni zostawiają majątek całe swojego życia. I ktoś może zadać pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że oni tak grzecznie idą? Jak to tak kompletnie porzucają wszystko? Powód jest bardzo prosty. Im powiedziano, że oni wyjadą stamtąd na bardzo krótki czas. Niektórzy słyszeli, że 3 dni, niektórzy, że 2, niektórzy, że 10. Zresztą tak im powiedziano, zamknij mieszkanie, wyłącz gaz, odłącz prąd, weź zapas ubrania i jedzenia ze sobą na 2-3 dni, najpóźniej za parę dni wrócisz do środka. Jeżeli masz zwierzęta domowe, psy, koty, zostaw je w domu, zostaw im jedzenie, one te 2-3 dni przetrzymają. Więc oni idą grzecznie do tych autobusów. To są też w większości pracownicy elektrowni albo pracownicy firm, które pracują wokół elektrowni. To była dość wybrana grupa ludzi, która mieszkała w bardzo, może nie idealnie pięknym mieście, bo to było jednak typowo robotnicze miasto. Ale jak na warunki Związku Radzieckiego, to było miasto bogate, oni zarabiali dużo. Oni wiedli życie dużo bardziej beztroskie, mając pewną pracę, niż przeciętny obywatel Związku Radzieckiego. To byli ludzie wykształceni, średnia wieku 20 kilka lat. Tam nie było starych osób. To byli młodzi ludzie. Wiele kobiet było dopiero w ciąży albo dzieci się dopiero rodziły. Więc oni tej władzy wierzyli. Ta władza do tej pory ich nigdy nie oszukała. Dlaczego miałaby ich oszukać teraz? Ale ta władza nie powiedziała im prawdy.
No, zresztą w serialu tych młodych ludzi symbolizują Wasili i Ludmiła Ignatienko. To są prawdziwe postacie jak najbardziej. Wasili był strażakiem, zmarł na chorobę popromienną. No właśnie, wróćmy jeszcze do akcji ratowniczej, bo tutaj nie chciałbym...
A wiesz, dlaczego oni w serialu, czy nie dlaczego
nie,
akurat ta para?
Dlaczego?
Dlatego, że ich historia została utrwalona przez białoruską pisarkę. Wiele lat później... Białoruska pisarka, ja też z tej książki korzystałem, poszła po prostu do żony tego strażaka, do żony Wasilija i po długich namowach namówiła ją na opowieść życia. I z tej rozmowy powstała książka, powstała zresztą też sztuka teatralna, odtwarzana jakby w pierwszej osobie. Czyli tak jakby to ta
jak,
żona tego
jak
strażaka...
monodram.
Monodram opowiadała historię swojego życia. Ona po kolei, ona na początku wierzy, że Wasilij przeżyje. Tam jest taki moment, że oni jej mówią, że on jest poparzony, potem jej mówią coś innego, że zatruł się gazem, ale nikt jej nie mówi, że to jest choroba popromienna. A jak już ona się dowiaduje, że choroba popromienna, to mówią jej spokojnie, wyjdzie z tego, tylko ma pić dużo mleka. I ona razem z inną żoną, innego strażaka, tamta żona ma ojca, który przyjeżdża, ma samochód. Chyba Moskwicza. I oni tym Moskwiczem jadą na wieś. Kupują 6 litrów mleka, bo kupienie mleka w Związku Radzieckim nie było prostą sprawą, no bo oni muszą dużo pić mleka. I ją martwi co innego, że Wasili nie lubił mleka. On nigdy do tej pory nie pił mleka. I jak ona go teraz namówi, żeby pił mleka dużo? No ale będzie musiał pić, no teraz będzie musiał. Ona jeszcze nie wie, że on bardzo szybko umrze i że po 3 dniach picie tego mleka będzie kompletnie bez sensu. On jeszcze rosołki mu chce gotować, bo ten żołądek nie będzie przyjmował żadnego pokarmu, bo on po prostu będzie tak ciężko napromieniowany, że nie ma żadnej szansy. Tam jest jeszcze próba przeszczepu szpiku kostnego, już w Moskwie robiona. Też się nie uda. Napromieniowane będzie jej dziecko, które ona się będzie bała potem o ciążę, bo ona się do niego zbliża. On pochłonie tyle pierwiastków, że on będzie zagrożeniem dla każdego, kto do niego podejdzie. Ale ona tej władzy do pewnego momentu wierzy.
No właśnie, a skoro już mówimy o chorobie popromiennej, na którą swoją drogą cierpiało ponad 130 osób po tej katastrofie, 28 zgonów w wyniku katastrofy czarnobylskiej, powiedz mi, jakbyś ocenił to, w jaki sposób w serialu przedstawiono skutki choroby popromiennej?
Dobrze, bardzo dobrze i tak naprawdę, szczerze mówiąc, my mamy niewiele opisów tej choroby popromiennej, bo na szczęście było na świecie stosunkowo niewiele przypadków. Nie mówię o Hiroshimie i Nagasaki, bo to troszkę inna historia. Tam mamy bombę, to jest troszkę inny rodzaj wybuchu. Inne pierwiastki promieniotwórcze też lecą tutaj. Nie ma takich wiele awarii w elektrowni. I widzisz, powiedziałeś 28 osób. Niektórzy mówią 32, niektórzy mówią 50 kilka, niektórzy mówią 90 kilka, ale są też ludzie, którzy mówią dzisiaj, jakie 28 osób? Nieprawda. 120 tysięcy, a może i 200 tysięcy, a może i 300 tysięcy, tylko Rosjanie utajnili. Myślę, że liczba, którą wymieniłeś, 28, czy może kilkadziesiąt, jest dużo bliższa prawdy niż 120 tysięcy. Ale z różnych politycznych przyczyn wielu osobom było wygodne wyolbrzymianie powodów tej tragedii. Także nie oszukujmy się teraz, bo gra idzie o gigantyczne pieniądze. Gra idzie o odszkodowania, o budowę sarkofagu i mówienie o tym, jak to jest groźne, pozwala te pieniądze wyciągać od tych, którzy panicznie boją się tego zagrożenia. Więc tu jest drugie, trzecie, czwarte dno i ono też namieszało w pewnym momencie bardzo w tej historii.
Wspominałeś o Żarnowcu i o tym, że właściwie do dzisiaj się nie doczekaliśmy naszej własnej elektrowni jądrowej, również ze względu
na... Bośmy się wystraszyli. Przecież pojawiło się hasło Żarnobyl w Polsce, które było połączeniem nazwy Żarnowiec, gdzie budowano naszą pierwszą elektrownię od początku lat 80. z nazwą Czarnobyl, kiedy to w 86 roku ludzie wpadli w panikę i byli szczęśliwi, jak Tadeusz Mazowiecki, już premier Wolnej Polski, podejmował decyzję ostateczną o przerwaniu budowy Żarnowca i o sprzedaży tego, co da się sprzedać i zamknięciu całej reszty, to on nie miał problemów z opinią publiczną. Wszyscy powiedzieli, świetna decyzja, panie premierze, szkoda, że tak późno. Sprzedajmy to nawet za grosze, oddajmy to komukolwiek, bo przecież to jest jeden wielki Czarnobyl, który wybuchnie. Nikt nie próbował ludziom tłumaczyć, jeżeli próbował, to zrobił to kompletnie nieskutecznie, że elektrownia, która miała być zbudowana w Żarnowcu, była zupełnie innego typu niż ta, która wybuchła w Czarnobylu, dlatego że elektrownia, którą myśmy budowali, była zupełnie innym projektem technicznym. Nie była elektrownią, która miała służyć produkcji plutonu do bomb atomowych. W związku z czym, gdyby nawet wydarzyło się coś takiego jak w Czarnobylu, że obsługa świadomie, bo w Czarnobylu obsługa świadomie popełniła te błędy, przekonana, że robi o to eksperyment odkładany przez 2 lata. Gdyby w Czarnobylu popełniono te błędy, gdyby w Żarnowcu zrobiono dokładnie to samo, elektrownia w Żarnowcu była tak skonstruowana, tak jak elektrownie na zachodzie, że ona by się naprawdę sama wyłączyła. Czyli nie byłoby tego momentu, że naciskamy czerwony guzik, a w ciągu paru sekund moc gwałtownie rośnie i mamy wielkie boom. To by po prostu fizycznie było niemożliwe. No, natomiast może, w Czarnobylu, tak, to się mogło stać.
Może nie
stało.
Miejsce na to w tej rozmowie, ale wszystkich zainteresowanych odsyłamy do przypadku odrobinę wcześniejszego niż Czarnobyl, Three Mile Island w Stanach Zjednoczonych, gdzie podobna awaria reaktora zakończyła się po prostu opanowaniem sytuacji, bo tam wszyscy wiedzieli, co robić, w jaki sposób robić, a przede wszystkim ten reaktor był inny.
Szczerze mówiąc, dokładnie tak samo w Fukushimie. W Fukushimie problemem stały się nie rzeczy związane z reaktorem, tylko w Fukushimie problemem stały się zalane przez niesamowicie dużą falę tsunami, której nie przewidziano wcześniej, agregaty z silnikami diesla, które miały służyć do awaryjnego produkowania prądu, właśnie takiego potrzebnego, to co badano w Czarnobylu, potrzebnego do pracy elektrowni i do chłodzenia reaktoru w momencie wygaszania. Im tego zabrakło.
No dobrze, wróćmy jeszcze raz
do Czarnobyla,
tak? I radzenia sobie ze skutkami tej katastrofy.
Jest jeszcze jedna ściema, taka bardzo ważna tam w tym
wszystkim. Tak, słucham.
Wybuch. Otóż w serialu HBO pojawia się taki wątek i on jest bardzo... Znaczy tak, pierwsza nieprawda, czyli pani doktor symbolizuje wielu naukowców. Druga nieprawda, wicepremiera Szczerbiny nie ma na miejscu, nie leci tym helikopterem. Trzecia nieprawda, helikopter w inny sposób tam się rozpada. Kolejna nieprawda, troszkę inaczej wyglądają te bioroboty, czyli żołnierze i tak dalej. Znaczy inaczej, to wszystko jest przerysowywane w tym serialu, ale rozumiem o to, że chodziło o to, żeby stworzyć wrażenie, zrobiono to świetnie, tego niebezpieczeństwa, tego zagrożenia. I po wybuchu już tym pierwszym, kiedy ten reaktor rozerwany, rozsypuje się, mamy skażoną okolicę, w serialu HBO jest drugi wątek, który jest prawdziwy do pewnego momentu, a dalej nieprawdziwy. Otóż tam się pojawił, i rzeczywistości on był, problem związany z tym, że w tej sterowni elektrowni, jak już im ten reaktor wybuchł po tych paru sekundach gwałtownego wzrostu mocy, w sterowni nie wydarzyło się nic. Ona dalej wyglądała tak samo, jak wyglądała wcześniej, tylko lampki, kontrolki zaczęły się świecić inaczej, część zgasła, a część z kolei się trwale zaświeciła i przestała w ogóle cokolwiek pokazywać, po prostu światełko się włączyło i już. I im nauczonym tego, że nie jest możliwe, aby reaktor wybuchł, co było możliwe, ale oni tego nie wiedzieli, bo przed nimi to ukrywano w tej szkole też i w instrukcjach też. I oni nie dopuścili w ogóle do swojej głowy to, że reaktora może już nie być. W związku z czym dyrektor zmiany wysyła, jak się potem okazuje, na pewną śmierć dwóch pracowników, którzy mają pójść zobaczyć tak naprawdę na oczy, co się stało, no, a dwa każe robić to, czego uczono go w szkole. Skoro reaktor jest niestabilny i wszystkie wskaźniki doszły do maksymalnego wskazania i widzimy, że to się gotuje, tylko nie wiemy, jak się gotuje. I jesteśmy przekonani, że ten czajnik dalej się gotuje, choć tego czajnika już dawno nie ma i połowy kuchni już nie ma, no to co musimy robić? Musimy tłoczyć tam wodę, żeby to chłodzić. Więc on każe tłoczyć wodę do chłodzenia w rury, które już dawno nie istnieją, do zbiorników, których już dawno nie ma. I ta woda wlewa się, tłoczona, w to miejsce, które już nie istnieje, zalewając tą całą konstrukcję coraz większą ilością wody i gromadzi się w podstawach tego reaktora i w jego fundamentach. I to rzeczywiście bardzo szybko stało się mega problemem. To znaczy ta woda tam się zgromadziła i już potem po ugaszeniu pożaru stwierdzono, że to jest bardzo poważny problem, bo jeżeli my tego pożaru nie ugasimy i jeżeli potem nie coś z tego z tą wodą nie zrobimy, nie odpompujemy tego w jakiś sposób, nie zakryjemy tego w jakiś sposób, było bardzo wiele różnych pomysłów, to nastąpi kolejna eksplozja, bo ta woda się tam podgrzeje.
Innymi słowy, ta lawa z ściekającego reaktora
wleci tam do wody i będziemy mieli takie kabum, ale już takie kabum, które... No i tu jest właśnie nieprawda. Znaczy, prawdą jest, że będzie wybuch, ale nieprawdą jest to, co w serialu HBO jest opowiadane i jakby nakręca atmosferę grozy, że to będzie wybuch, który zmiecie nie tylko Prypeć, Czarnobyl i połowę Kijowa czy połowę Mińska. To jest wybuch, który skazi połowę Europy i stanie się problemem dla Polski, Niemiec, Szwecji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Słowacji, Czechosłowacji, bo wtedy była jeszcze Czechosłowacja. I Gorbaczow, który dowiaduje się o tym, no wiadomo, że musimy zrobić wszystko, żeby... To, jakby to jest podstawą do tego i też wytłumaczeniem do tego, że wysyłamy na gigantyczne ryzyko żołnierzy, którzy mają ręcznie, kiedy roboty zawodzą, usunąć ten radioaktywny materiał, bo jak my tego inaczej nie opanujemy, będzie wielki wybuch, który skazi wszystko. Do tego wybuchu by doszło rzeczywiście, ale ten wybuch nie skaziłby połowę Europy, skaziłby pewnie teren o promieniu paru kilometrów. Byłby wielkim problemem, tak. Ale problemem, z którym oni i tak się potem musieli tam mierzyć na miejscu. Powiększyłby ten problem, tak. Ale nie byłby to kłopot Polski, Niemiec, Czechosłowacji, czy tym bardziej Szwecji, Rumunii, Bułgarii czy Węgier.
Obawa była i w związku z tym zapada decyzja o tym, żeby wysłać tam na samobójczą misję trzech nurków, którzy mają schłodzić tę lawę tak przeciekającą, tak. I no, zatrzymać...
Odkręcić zawory, tak, pozamykać, tak. Pootwierać, tak. Powiedziałeś samobójczą, bo tak to jest pokazane w serialu HBO.
Dokładnie.
No i tu jest ząk, jakby to powiedzieli młodzi, bo ci nurkowie, ci ludzie, którzy idą na samobójczą misję, przeżywają tą samobójczą misję i nie umierają. Zresztą no w ogóle w tym moim podcaście Czarnobyl, prawdziwa historia, będzie kilka opowieści, w tym opowieści od ludzi, którzy tam pracowali na miejscu. I ten jeden, jedyny Polak, który tam na miejscu jest, który potem mi to opowiada i to są opowieści pełne emocji i on mi opowiada tak bardzo szczerze o różnych rozmowach, które mówi, no wiesz, jak to w tamtych czasach się toczyło, rozmowy prywatnie w cztery oczy, nie mogłem o wszystkim opowiadać, mogę dopiero teraz po latach, ale stawiało się na stole wódeczkę, czy chociaż jakieś piwo i prowadziło się takie rozmowy w cztery oczy, takie szczere naprawdę, w których no, może coś się da wykorzystać, może coś nie. I mówi, jedną z takich rozmów prowadziłem z komendantem straży pożarnej, która gasiła ten pożar w elektrowni czarnobylskiej. Komendant. Oczywiście ten komendant został w nocy zerwany o 3 nad ranem. Przywieziono go łazikiem do elektrowni. Kazano mu dowodzić całą tą akcją. On tam był. On tam poszedł. On razem z innymi wszedł. I teraz jak to jest, że te 28 osób umiera, a ten komendant jest obok razem z nimi i on żyje. On żyje. No mówimy, rozmawiamy, siedzimy tak jak my teraz siedzimy naprzeciwko siebie w naszym podcastowym studiu Polskiego Radia i rozmawiamy. I ten mój bohater mówi, ja z tym komendantem rozmawiając, mówi, zapytałem go, mówi, stary, no jak to jest, że ty przeżyłeś? Przecież miałeś ze sobą miernik. Pochłonąłeś dawkę, która na tym mierniku jest śmiertelna. Dlaczego ten umarł, tamten umarł, a ten żyje i ten żyje? To się, coś tu się nie klei. I on mi odpowiedział tak trochę żartem, Mówi, wiesz, postawiłeś tutaj flaszkę i rozmawiamy przy flaszce. Szczerze mówiąc, oni o tej trzeciej nad ranem wyciągnęli mnie z popijawy, z imprezy. Bo myśmy już imprezowali przed tym wolnym, te 2 tygodnie wolnego, które miało być. Ta jeszcze jedna zmiana w elektrowni miała zrobić ten ostatni eksperyment, zamknąć tą elektrownię na remont i też miała mieć wolne. A myśmy już pili razem z częścią obsługi, bo wszyscy wiedzieli, że już jest, zaczyna się od następnego poranka, my już nie pracujemy. Nam do głowy nie przyszło, że tej nocy coś się wydarzy. I przyjeżdża łazik, wezwany przez dyrektora, no przez wszystkich i mówią, no ty jesteś szefem straży, ty masz komendancie jechać tam i dowodzić akcją. Ja się ledwo na nogach trzymałem. I on potem żartował, że uratowała go wódka. Niektórzy w to uwierzyli bardzo poważnie i wielu tych żołnierzy szło do akcji potem pijąc specjalnie wcześniej, bo jedna z legend mówiła, jak wypijesz, to radiacja ciebie nie ruszy. Można powiedzieć inaczej. Ja myślę, że ta wódka była im wydawana, rzeczywiście wiele osób dostawało tę wódkę bez żadnego problemu, z zupełnie innego powodu. Po prostu dowódcy dawali im tę wódkę i jak w czasie II wojny światowej czasami dawano żołnierzom przed atakiem. Licząc na to, że pewna ilość tego alkoholu, nie za dużo oczywiście, podniesie chęć morale. Walki, morale, a zarazem stłumi strach, który jest normalną rzeczą w takiej sytuacji. I myślę, że to było tak. Natomiast potem się pojawia legenda wódki, która jest wydawana po to, żeby chroniła przed radiacją. On wchodzi na ten dach, przez to, że jest pijany, zatacza się. Oni są przekonani, że on się zatacza, bo dostał mega dawkę radiacji, dostał, ale zatacza się z innego powodu, więc schodzi wcześniej, więc ta dawka nie jest jednak tak wielka jak inna. A tam czasami widać takie sytuacje. Rozmawiam z innym człowiekiem, który wszedł z kolegą. I on mówi, wiesz, ja się zatrzymałem, a kolega poszedł metr dalej. On zmarł parę tygodni później, a ten jeden metr spowodował, że zobacz, ja żyję i żyję do dziś. Minęło 40 lat, ja żyję. Jeden metr różnicy. Byliśmy obok siebie. Ile to jest metr? Przeszliśmy kilkadziesiąt metrów, więc naprawdę spromieniowanie może być bardzo różnie. To zależy od wielu rzeczy. No w filmie jest tak, że wszyscy, że jest groźne, że zabija. Zabija różnie, ale
no
zabija.
No i że jest tych trzech nurków, którzy giną. Tak naprawdę...
Żyją.
Żyją. To znaczy inaczej. Dwóch z nich zmarło w późnych latach 2000. I jeden żyje nadal i ma się dobrze. A tak swoją drogą to jeszcze z tym nurkowaniem to inna sprawa, bo oni tam nie nurkowali, nie. Tylko brodzili po kolana w wodzie.
Brodzili w specjalnych kombinezonach, zamknięci, nie nurkowali. Jest też kolejna z takich znanych postaci, które w filmie widać, która żyje, a o której się mówiło, że zmarła. Szpital w Prypeci, gdzie przywożą tych pierwszych strażaków. Już z chorobą popromienną, choć jeszcze nikt nie wie, że to jest choroba popromienna. Oczywiście oni mają takie objawy i lekarze, którzy się na tym znają, bardzo szybko się orientują, że to nie jest poparzenie. I że to nie jest zatrucie gazami, że te rany wyglądające jak rany od oparzenia, to są rany od bardzo silnej dawki promieniowania, która w krótkim okresie, jak jest silna, daje takie podobne rany jak rana po tym, jakbyś przyłożył rękę do czegoś bardzo gorącego. Oni mają na sobie kombinezony. Te kombinezony są skażone. Zwłaszcza buty, bo oni chodzą tymi butami po silnie skażonym promieniotwórczym materiale, rozsypanym po graficie, nie tylko graficie. I ta pielęgniarka dochodzi do wniosku, bardzo szybko się orientuje, że proste dotykanie tych kombinezonów powoduje kolejne rany u kolejnych osób. I co ona robi, ta pielęgniarka? Każe im zdjąć te kombinezony i buty, bierze to wszystko w ręce, trzymając to we własnych dłoniach. Ona potem ma bardzo silną chorobę, bo ona te ręce, ona to złapie gołymi rękami i znosi to do tej słynnej piwnicy, w której one do dzisiaj są i do dzisiaj promieniują. I wszyscy mówili, że ona potem w wyniku tego umiera. Ona żyje. Ona ma 70 kilka lat i zresztą dzisiaj opowiada o tym, też występuje w naszym podcaście. Ona mówi, że ona wtedy potem była przekonana, widząc tych umierających ludzi, którzy samolotem zabierani są do Moskwy i potem ona wie, że kolejno umierają ci strażacy. Ona ma 30 lat wtedy z kawałeczkiem, jest przekonana, że to jest koniec jej życia. Ona nie dość, że żyje, to teraz uwaga. Ona jest samosiołem. Ona tam wraca. Ona tam mieszka do dzisiaj w chatce. Jest babuszką, która stwierdziła, że czego ona się ma bać, skoro już gorsze rzeczy przeżyła. I ci, którzy tam jeżdżą, ją ciągle odwiedzają. I prowadzą z nią rozmowy, dowożąc jej jedzenie, więc można z nią porozmawiać i ona to wspomina. I stąd mamy te nagrania, stąd znam tę opowieść.
Wiesz, Romanie, ja mam takie skrzywienie. Właściwie myślę, że nasi słuchacze, którzy są również widzami filmów historycznych, też być może takie skrzywienie mają, że jak jest jakaś historia, która chociaż odrobinę może dotknąć tematu Polski, to życzyłoby się mieć taką jedną
żeby
scenę,
było.
Taka jedna scena na przykład z tą bezprecedensową akcją z płynem Lugola. No niestety tego nie ma w serialu HBO, ale rozumiem, że właśnie takie wątki, to polskie spojrzenie na katastrofę czarnobylską, to właśnie to, co usłyszymy w twoim audioserialu.
Dokładnie tak i w ogóle od tego on się zaczyna, bo pomyślałem sobie, że ja nie chcę zaczynać tej opowieści od, tak jak zaczynają inni, od tego, co się jest godzina pierwsza, 26, 23, no bo to różnie ten czas jest liczony, ale mniej więcej paręnaście minut po pierwszej w nocy i w elektrowni w Czarnobylu następuje gwałtowny wzrost mocy, a potem wybuch. To wiemy. I oczywiście też w kolejnych odcinkach tłumaczę, jak to się stało, opowiadam o kulisach, jest chociażby ta historia z alkoholem, te wszystkie wątki, o których niektórzy bali się opowiadać, wstydzili się, ci ludzie wyciągani z tej popijawy do akcji, no bo już świętowali wolne, w ogóle to, że było wolne, o czym mało kto pamięta, że to był bardzo specyficzny dzień, to jest noc z piątku na sobotę, to jest w ogóle, u nich nie było wolnych sobot, ale w Polsce już wolne soboty były, oni w sobotę szli do szkoły, więc dzieci powinny pójść do szkoły w tę sobotę. Natomiast zaczynam od Polski, i pomyślałem sobie, że zacznę od tego, jak to wyglądało u nas i że zacznę od tego, jak my się o tym dowiadujemy. I tu było pierwsze moje zaskoczenie, tak jak przy Heweliuszu, bo ja się dałem nabrać na to, że tak jak już mniej więcej wiemy dokładnie, co się stało w Czarnobylu, tak samo wiemy, jak to wyglądało w Polsce. Okazało się, że nie wiemy. To znaczy wiemy, ale tej prawdy nikt nie opowiadał tak, jak ona wyglądała.
Czyli byli polscy odpowiednicy Uliany Chomiuk serialowej?
Jeszcze inaczej. Myśmy się o tym dowiedzieli wcześniej. Nie jest prawdą, że Polska dowiaduje się o tym dopiero w poniedziałek rano 28 kwietnia, bo wersja, która oficjalnie u nas krążyła, była taka, że leci chmura radioaktywna, ona leci nad Szwecję, Szwedzi podnoszą alarm, kawałek tej chmury zahacza o stację pomiarową w Mikołajkach. W Mikołajkach jest stacja pomiarowa IMGW, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No i tam rutynowe badania za pomocą urządzeń do pomiaru skażeń, przekroczenie normy o 500 tysięcy razy, telefon do Warszawy, no już Warszawa jest poinformowana, wielka akcja. Ja w to uwierzyłem. Tak było, ale jest jedno bardzo poważne ale. Zanim chmura doleciała do Szwecji, ta chmura przeleciała nad Mikołajkami wcześniej. I oni to zmierzyli wcześniej. I wysłali ten raport do Warszawy wcześniej. Oni nie dzwonią. Nie dzwonią, tylko wysyłają raport teleksem. Jeszcze nie było faksów. Znaczy były, ale bardzo drogie. Więc wysyłają to tradycyjnie teleksem, tak jak wysyłali inne wyniki. Problem polega na tym, że jest wolna sobota, a potem jest niedziela. Ten raport przychodzi do Warszawy, do centrali i to ukrywano, bo głupio się było przyznać, że sami sobie strzeliśmy w kolano na starcie. Ten raport przychodzi i nikt go nie czyta, bo nie ma nikogo, kto by dyżurował przy tym teleksie. Mija sobota, mija niedziela, jest poniedziałek rano. Pan profesor Jaworowski jedzie do pracy, który jest za to odpowiedzialny, wbiega, parkuje na parkingu i na ten parking wbiega jego asystentka, sekretarka tak naprawdę, która przyszła do pracy wcześniej, żeby na ósmą rano panu profesorowi przyrządzić świeżą, pyszną kawę, żeby na biurku pan profesor zastał kawę. I ona biegnie do niego, bo ona przyszła wcześniej, tylko po to, żeby go przyjąć. Jak zawsze miała taki zwyczaj. I ona parę minut po siódmej znajduje ten teleks, który leży od soboty i nikt go nie wziął. I tam jest to 500 tysięcy razy przekroczenie. I ona nie jest fizykiem jądrowym, ale ona tam pracuje od dawna, więc ona swój rozum ma. I ona biegnie z tą kartką. Jaworowski wysiada z samochodu. On mi to opowiada, on już nie żyje, ale mam to nagranie zrobione wcześniej. Udało się z nim porozmawiać jeszcze z panem profesorem i on mówi, wie pan, wysiadam z samochodu i ona biegnie na tym parkingu i krzyczy 500 tysięcy razy Mikołajki. I ja sobie myślę, bomba? Wojna wybuchła? No to było pierwsze skojarzenie, bo jakie mogło być inne? Myśmy to ukrywali potem, bo myśmy musieli napisać raport do Międzynarodowej Agencji do Genewy. Jak my się mamy przyznać, że nasza sieć pomiarowa działa świetnie, tylko urzędnicy dali ciała przez ponad 24 godziny. Od tego zaczynamy.
Od tego zaczynamy.
Pierwszy... I tego wam do tej pory nikt nie opowiadał.
W chwili emisji naszej rozmowy, naszej tutaj rozmowy, pierwszy odcinek podcastu Czarnobyl, prawdziwa historia jest już dostępny, a kiedy kolejne?
Co czwartek. 6:30 rano w czwartki zapraszam. Kolejne odcinki. Mam nadzieję, że się państwu spodobają i mam nadzieję, że tych zaskoczeń będzie więcej. bo a na końcu porozmawiamy sobie o faktach i o mitach, które są wokół tego wszystkiego. No i tu pewnie część osób się obrazi, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że to, co powiedziałeś tutaj wcześniej, te ofiary możemy liczyć w dziesiątkach. Tak, one były, mówię o ofiarach śmiertelnych, ale nie w tysiącach, a już na pewno nie w setkach tysięcy. Strach ma wielkie oczy. Ten strach spowodował dla Polski wymierne konsekwencje, wstrzymanie budowy Żarnowca, wstrzymanie budowy Klempicza. Wystraszyliśmy się trochę nadmiarowo i taka zagadka dla Państwa na koniec, nie powiem Wam, jaka jest odpowiedź. Mówiłem, że jak podjęliśmy decyzję o sprzedaży Żarnowca, znaczy o zamknięciu budowy Żarnowcu, pierwszy reaktor był przygotowany razem z całym sprzętem. I rząd Tadeusza Mazowieckiego, żeby choć trochę odzyskać pieniędzy, ogłosił coś w rodzaju przetargu. Na zasadzie, kto chce kupić od nas nasz pierwszy reaktor, który już w 98% skompletowany, tylko nie złożony, był przywieziony do Polski i czekał na zmontowanie w Żarnowcu razem ze wszystkim. I znalazł się ktoś, kto ten reaktor kupił. Za grosze, za 5% jego wartości. Oni uważali, ci, którzy go kupili, że była to niesamowita okazja, bo tak tanio nie da się kupić takiego reaktora. Powiem więcej, oni ten reaktor zmontowali, uruchomili i ten reaktor przez kilkadziesiąt lat później działał. I nic się nie stało. Kto i gdzie zrobił sobie z naszego reaktora swoją pierwszą elektrownię jądrową, działającą tuż obok stolicy tego kraju przez bardzo długie lata? Zagadka dla Państwa.
No, o tym na pewno w podcaście Czarnobyl, prawdziwa historia. Zapraszał Roman Czejarek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Był to podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Zapraszam do polubiania i komentowania tego odcinka. Dziękuję serdecznie. Bartek Makowski. Do usłyszenia.
To był podcast Polskiego Radia.